To jest podcast audycji Na Pradze, której partnerem jest Galeria Wileńska. Radio Prada wybija
rytm. Drodzy słuchacze, wiem, że parol na rozmowę dotyczącą artystycznej działalności mojego gościa zagięli twórcy naszych folkowych audycji. I ja im tego pola absolutnie ustępuję, serdecznie ich przy okazji pozdrawiając. Dziś zatem w rozmowie z Maciejem...
To wejdę tutaj w słowo, tak, pozwolisz, Damianie, tak, słuchając twojego Urbi et Orbi. Droga Giniu i czcigodny Ziutku, pamiętam o was, myślę nieustannie i jestem w odwodzie i tak naprawdę... Czekam na sygnał z centrali, by pojawić się z dzikiej strony Wisły kangurzym skokiem na Muranowie, tam gdzie macie swoje siedlisko, a właściwie swoje gniazdo.
Ale ja myślę,
słowiańskie.
To ja ci teraz wejdę w słowo i ja myślę,
i będę,
że oni
i będę.
Tu cię będą chcieli.
Nawet na Pragę przyjadą, na Pragę.
Po raz kolejny się ściągnąć.
Zabieraj lagie i jedź na Pragę, Ziutku, bo tutaj też jesteś mile widziany.
A zatem z Maciejem, który tak pięknie wam się teraz przedstawił, pozdrawiając naszych kolegów redakcyjnych, porozmawiamy o Festiwalu Muzyki Etnicznej, który się pięknie nazywa Korzenie Europy, a nasze radio, drodzy państwo, zostało zaproszone do tego, by, chyba to też dla nas jest zaszczyt wspaniały, by tej imprezie medialnie patronować. Maciek, 12. edycja. No to też historycznie trzeba, jak to się zaczęło, kto wpadł na pomysł i czemu od tej już kopy, nomen omen, lat wszystko tak pięknie się udaje.
Bardzo się cieszę, po pierwsze, i jestem wdzięczny, że to już 12 raz dane nam będzie celebrować muzykę, kulturę, przede wszystkim spotkanie w cudownych okolicznościach przyrody w sercu Parku Brudnowskiego, zwanego przez autochtonów Central Parkiem. To jest takie miejsce rzeczywiście niesłychanie energetyczne, gdzie życie towarzyskie od świtu do zmierzchu, odnosząc się do Domu Kultury Świt, kwitnie i przybiera różne formy społecznej konsyliacji i integracji. Tam 13 lat temu na zaproszenie ówczesnego burmistrza Pawła Michalca, którego tutaj przywołuję i którego pozdrawiam, podjąłem się takiego wyzwania, żeby stworzyć coś dla mieszkańców, coś, co po pierwsze ich zainteresuje, wprowadzi pewną egzotykę, ale jednocześnie opowie o nas samych, o naszej tożsamości, o naszej historii, dlatego że Brudno to Podgrodzie, to siedlisko pierwsze warszawskie, które stanowi o naszym mieście, które właściwie konstytuuje miasto stołeczne Warszawę. To tam właśnie w dorzeczu ówczesnej, no, delty Wisły, bym powiedział, zamieszkali pierwsi autochtoni. Wiek VIII, może wcześniej, i tam tak naprawdę zaczyna się Warszawa. W związku z tym musieliśmy odnieść się do tych korzeni jakkolwiek, podkreślić je z całą mocą. Po drugie, wskazać na gatunek muzyki, czy pewne formy muzyki, które są otwarte, które są dość takie ekologiczne, bo park przecież sprzyja tego typu akustycznej w jakiejś mierze muzyce organicznej. W związku z tym padło na szeroko pojętą etnikę, folk, muzykę świata, muzykę tradycyjną. I to się bardzo spodobało władzom miasta, ale przede wszystkim spodobało się mieszkańcom. Otóż na pierwszą edycję przyszło kilkanaście tysięcy ludzi. Myśmy byli tak zaskoczeni pozytywnie odbiorem tego przedsięwzięcia, reakcją mieszkańców, ale nie tylko, bo tam się naprawdę zjechało sporo gości z wszystkich dzielnic Warszawy. To pamiętny koncert, tam wtedy inaugurowała Transoriental Orchestra Kaja, to była jedna z jej pierwszych takich odsłon koncertowych z takim zespołem odwołującym się właśnie do brzmień śródziemnomorskich, trochę muzyki klezmerskiej, trochę muzyki świata, w kontrze do Bregowicza, z tego, którego przecież ona słynie i dała się poznać całej Polsce. Chciała stworzyć coś takiego autorskiego i ta Transoriental Orchestra była jedną z pierwszych takich odsłon dużych, spektakularnych, koncertowych. No tam się pojawiło znacznie więcej artystów, już dokładnie nie pamiętam, Żywioła, Kapela ze Wsi Warszawa, kilka takich zespołów, ale niesamowity był odbiór publiczności i frekwencji. I wtedy poczuliśmy, że to ma sens, że pokazujemy muzykę, która właściwie jest szalenie uniwersalna. To nie jest taka forma dla każdego i dla nikogo. To jest coś zdecydowanie więcej. To jest rodzaj muzyki, który po pierwsze afirmuje wiele i dawnych, i współczesnych form. Odnosi się do źródeł bardzo szeroko pojętych. Interpretuje je we współczesnym duchu. Bardzo często eksperymentuje z tymi źródłami. Więc ta forma jest na tyle otwarta, że ma tutaj miejsce i rock, i jakiś punk rock, i reggae, i hip-hop. W ubiegłym roku gościliśmy z Mokotowa chłopaków, przecież Hemp Gru, warszawską Ferajnę, Bilona. To też był spektakularny koncert, wyjątkowy, bo to taka warszawska piosenka, andrusowska, nieraz szemrana, nieraz taka, powiedział, charakterna, balladowa, taneczna, która spotkała się z niesamowitym przyjęciem. To było bardzo wzruszające, jak pojawili się prascy andrusy, tutaj Ferajna lokalna i mokotowscy i w takim pakcie, w takim solidarności właśnie warszawskiej, że mamy tą Warszawę bardzo różnorodną, mamy te dzielnice, każda ma jakiś swój głos, jakichś muzyków, jakichś bardów, jakichś poetów ulicznych, dzielnicowych i tak dalej. Więc to było niesamowicie takie piękne, wzruszające spotkanie, to tylko bardzo taneczne, bo ta muzyka przecież gdzieś oscylowała wokół hip-hopu. Więc to było szaleństwo i gościliśmy Twinkle Brothers, Trybunie Tutki, więc to też był jeden z niezwykłych koncertów. Na YouTubie można obejrzeć, jest fragment tego koncertu, wyjątkowy, Norman Grant i Krzysztof Trybunia Tutka w takim uniesieniu tutaj w tej zielonej takiej wyspie, takiej enklawie pomiędzy blokami monumentalnymi. To robi też wrażenie. Roots reggae, muzyka górali podhalańskich, to wszystko tak niesamowicie wibrowało. Ludzie absolutnie odpłynęli w jakimś ekstazie, w jakimś transie. Mieliśmy Hunhurtu z Republiki Tuwy, śpiewy gardłowe, taki doskonały, koczowniczy, nomadyczny kwartet Tuwińczyków podziwianych na całym świecie. Przecież oni nagrywali z Kronos Quartet z Frankiem Zappą, a tutaj pojawili się na takim koncercie na Brudnie. Kto by przypuszczał, że tej klasy gwiazda międzynarodowa uświetni nasz festiwal. Festiwal, który dodam, bo od tego zacząłem, jest spotkaniem nieprzypadkowo. Chodzi o to, żeby po pierwsze ludzi wyciągnąć z tych mieszkań, z tych bloków na zieloną przestrzeń i żeby mogli zupełnie nieskrępowanie uczestniczyć w takim wydarzeniu, które normalnie w Polsce, jak gdzieś odbywają się podobne festiwale, są zazwyczaj biletowane i są dosyć drogie. Ja tutaj przywołam kilka takich fajnych festiwali, jak Etnoport w Poznaniu, Globaltica w Gdyni, czy Jazz Folk we Wrocławiu. To są dosyć drogie imprezy. My mamy ten przywilej, ponieważ imprezę współorganizuje dzielnica Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek, że te koncerty, to wydarzenie jest bezpłatne.
To ja ci teraz wejdę w słowo, ponieważ myślę czasami nad tym, bo to jest wasza kolejna edycja, 12, jak już żeśmy sobie powiedzieli, i tak pięknie się udaje, ale pewnie słuchają nas też ludzie, którzy czasami zastanawiają się nad próbą stworzenia jakiejś cyklicznej imprezy, festiwalu, etc., etc., etc. I zastanawiam się, jak nawiązać, jak mocno, jak dobrze trzeba pracować, żeby nawiązać tak ścisłą i tak dobrą współpracę jak ty, jak szefowie festiwalu, jak wszyscy zaangażowani w ten festiwal ludzie, by oprzeć się na tak dobrej współpracy jak z Domem Kultury Świt, czy dzielnicą po prostu i włodarzami, którzy się od czasu do czasu zmieniają i podejrzewam, że nie wszyscy ukochali sobie folk. Jak to ułożyć? Czy wysoką klasą...
Dotykasz bardzo wrażliwej kwestii.
Ale wiesz co, może jest jakaś rada człowieka, który na organizacji festiwalu zjadł zęby już trochę?
Po pierwsze pomysł. Wydaje mi się, że jeżeli jest dobry pomysł, to bez względu na okoliczności pewnych samorządowych frakcji, czy pewnych politycznych nawet tutaj koalicji, czy opozycji, pomysł dobry zawsze się sprawdzi. Nie wystarczy napisać scenariusza, trzeba iść i zarazić tym pomysłem, czy przelać go, zainspirować włodarzy. Kiedy zadzwonił do mnie, bo ta idea, ta inicjatywa wyszła od Pawła Michalca, ówczesnego burmistrza, podjął ją, za co też jestem wdzięczny, i kontynuuje obecny burmistrz dzielnicy Targówek, Krzysztof Miszewski. Mhm. Ale to Paweł Michalec to inicjował, wcale nie mówiąc, jaki to rodzaj muzyki, bo to przecież mógł być rock, mógł być pop, mogła być muzyka klubowa, jak ostatnio słyszeliśmy i widzieliśmy w Wilanowie, co się wydarzyło.
No my też,
prawda,
jesteśmy tutaj po imprezie wczorajszej na jarmarku floriańskim, gwiazdą był Zenon Martyniuk. No, ale przejdźmy, może wróćmy do tego, po co żeśmy się tutaj spotkali.
Bogata kultura podlaska.
Tak, tak.
Jak to się...
Nie byłem.
Pewnie tłumy.
Nie byłem. Pewnie tak. I dobrze, być może, wszyscy się dobrze poznają na tego.
To taki folkowy trochę muzyk, bym powiedział. Taki współcześniony, ludowy.
Aha.
Tak, tak. To jest, jestem
otwierasz
pewien.
Poszerzamy kontekst.
Poszerzam kontekst. Wydaje mi się,
że...
Bo koleguję się z Pawłem Konakiem, Koniem, który był takim impresario, konferansjerem i zęby też zjadł na trasach z artystami disco-polowymi. Opowiada mnóstwo anegdot z tym związanych, ale jestem przekonany,
że gdyby... Zaproszę kiedyś.
To koniecznie, tym bardziej, że wydał świetną książkę i to jest dobry pretekst. No. Natomiast opowiadał mi, że to są muzycy, czy twórcy, szalenie otwarci. Gdyby zaproponować wspomnianemu Zenonowi, żeby zmierzył się z jakąś tradycyjną pieśnią podlaską, ale odszedł od tego anturażu, bym powiedział, keyboardowo-remizowego, tylko w ten użyczył swojego głosu na przykład w jakiejś bardziej akustycznej na przykład odsłonie, myślę, że w ogóle nie byłoby z tym problemów. Jest bardzo sprawnym muzykiem, sprawnym w tym znaczeniu, że i gitara, i klawisze. Myślę, że to jest wszystko otwartą kwestią, a gdyby w takiej odsłonie wystąpił na festiwalu folkowym i na koniec dla spragnionych jego tej muzyki, z której znany jest wszem i wobec, uwieńczył taki występ, to mielibyśmy tysiące ludzi, bo to niestety albo stety mamy takie też czasy, że ci celebryci jednak oni stanowią rząd dusz. Oni mają potężne media, siłę rażenia i przyciągają masy. I wiemy, że ten gust taki masowy, on nie jest wyszukany, ale ja cały czas głowię się, to jest też wyzwanie, żeby na ten festiwal jednak muzyki wymagającej skupienia, jakiegoś rozpoznania, jakiegoś minimalnego, chociaż muzycznego przygotowania, bo to nieraz są bardzo trudne instrumenty, bardzo charakterystycznych brzmieniach, więc to nie jest lekkie, łatwe i przyjemne. To nie jest taka, powiedzmy sobie, dyskoteka. To jest coś więcej. To też jest pewien rodzaj zadania, myślę, dla włodarzy, żeby ludzi inspirować i wskazywać na pewne niekomercyjne formy sztuki, kultury, muzyki, by pokazywać im alternatywę, by być może zachęcać do tego, żeby poprzez takie konfrontacje, takie spotkania odkrywać też w ramach swoich interiorów, plemion, rodzin, wspólnot, dzielnic, jakieś źródła, jakoś współcześnie je interpretować. No przecież ja pamiętam jeszcze lata 90. z Płocka, chłopaków trzech, Dimon, Denat i Spięty stworzyli zespół zafascynowany warszawską ulicą, piosenką warszawską, to nazywało się Koli. I płyta Tingiel Tangiel. No przecież to było coś zupełnie niesamowitego. Oczywiście z Koli powstało Laocze, to już większość kojarzy, natomiast dla mnie to Koli było na tyle ujmujące i to wyniknęło z fascynacji folklorem Warszawy, piosenką uliczną, Staśkiem Wielankiem, orkiestrą Chmielnej, kapelą Czerniakowską i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie samym Grzesiukiem. Dziś mamy ruch takiego odrodzenia tej kultury. Widzimy Jana Emila Młynarskiego, warszawskie kombo taneczne, warszawską orkiestrę sentymentalną.
My tu mamy nasze kapelę, naszą Szczupaki, która ostatnio robi furorę.
Nie wiem, to Kaszuby miałeś... zdaje się.
Nie. To jest połączenie wrażliwości Pragi Północ i Saskiej Kępy.
To jest warszawski skład?
Oczywiście.
Tak? Proszę bardzo.
Show telewizji nawet ostatnio zaszli dość daleko.
Nazwa,
ale to nie,
nazwa
ich kształtuje. Dobre, polecam ci w wolnej chwili posłuchać.
To mówisz, że to jest warszawska ekipa.
To jest warszawska ekipa. Grają muzykę, warszawską muzykę sentymentalną, tak bym to nazwał. I to jest bardzo,
to może
bardzo
w przyszłym roku.
Serdecznie i zapraszam i polecam, poprawiają się, jeśli chodzi o aranżację, o wartość muzyczną. Ale wróćmy do festiwalu. Znaczy, jeszcze się odniosę, jak pozwolisz, do tego, co powiedziałeś, bo odpowiedziałeś na to pytanie w dość okrągły sposób, ale współpraca między, tak mam wrażenie, władzami dzielnicy, Domem Kultury Świt, a organizatorami festiwalu, to jest wspólne myślenie, myślę, taka też inteligencja, by znaleźć coś, co wszystkim się może spodobać, a nie będzie proste, a nawet prostackie. I uważam, że gdzieś w tym wszystkim się odnajdujecie, skoro to już tyle lat hula.
12 lat, ale 12 powiem lat. Co jest arcyważne.
Czy 13, bo powiedziałeś, że 13. To nie było zaraz się udało, bo powiedziałeś 13.
12 odsłona, jest 12 edycja.
Nie wiem.
Zależy, jak to liczy.
Nie liczy. Na początku powiedziałeś 13, tego też miałem. Mówię,
aha, 12, tak? No, już myślę, może w przyszłym roku.
Może.
Ale nie liczmy godzin i lat. Bo nie o to chodzi. Nam udało się zachować ciągłość. Nawet w czasie tego diabelskiego lockdownu,
tak,
kiedy wszystko padło, a branża muzyczna doświadczyła potężnego kryzysu, potężnego. Mnóstwo klubów przestało istnieć. Mnóstwo festiwali. Przepraszam. I ten festiwal miał swoją taką kameralną, ale jednak edycję i się odbył w Domu Kultury Świt przy ulicy Wysockiego 11. Notabene zapraszam na wszystkie zajęcia i aktywności tego miejsca. Więc to jest jedyna impreza otwarta, niebiletowana.
Dobrze.
Bez ograniczeń
wiekowych. To
wejdę
ci w słowo, zagrajmy, bo festiwal otworzy zespół Werchowina. Ja kawałek Werchowiny, krótki, bo krótki, ale znalazłem w naszych tutaj czeluściach radiowych, muzycznych, o które dba serdeczny mój druh Hrynio. No i taką minutkę z 10 sekundami Werchowiny wam, drodzy słuchacze, zagram. Pieśń się nazywa Wyjdi Iwanoczku i być może też 31 maja ten krótki, acz zacny kawałek zagra. Posłuchajcie.
Ej, Iwanoczku, zaspiwaj nam, my śniadoczku zymowamy.
No i wracamy do rozmowy o korzeniach Europy. W tle, drodzy Państwo, muzyka Justyny Jary i eleganckiej kapeli, która to, jak wyczytałem, jak już wspomniałem, w pięknie przygotowanych materiałach dla prasy, czyli też dla nas, grała w którejś tam edycji. Ja ich bardzo lubię, bardzo cenię. Justyna jest kopalnią ciekawych, fajnych, świetnych pomysłów muzycznych i nie tylko, nagrywa bajki, robi różne rzeczy, serdecznie ją pozdrawiam i jeszcze raz oczywiście przy okazji dziękuję, że pozwala mi grać swoje kawałki instrumentalne, które stanowią tutaj piękne tło w rozmowach z moimi gośćmi. Werchowina otwiera, jak wszystko się pięknie ułoży, festiwal, to będzie godzina 16, a potem to już poleci. No to poopowiadaj, bardzo cię proszę, ale jeszcze nie o muzykach, tylko jeżeli coś możesz powiedzieć, co się będzie działo w tak zwanej strefie festiwalowej oraz warsztatach i animacjach dla dzieci. Czy jakiś wyszynk będzie zaplanowany, czy trzeba raczej brać kanapeczki i termosy ze sobą?
Będą food trucki na pewno. No już, bardzo różnorodne, więc myślę, jak ktoś poczuje głód. Zresztą park jest zlokalizowany wzdłuż ulicy Kondratowicza, gdzie nie brakuje różnych znakomitych wyszynków, lokali i legendarnego baru Brudnowskiego, który jest absolutnie tak. Miejscem kultowym. Nawiedzam go regularnie. Można tanio zjeść dobrze, co brzmi.
A ja bardzo lubię załogę, która tam pracuje. To tak. Są niezwykli goście i
friki. Tak,
powiem szczerze, tak. Mam nadzieję, że również się pojawią.
Justyna Jary grała w roku 2024, o ile się nie mylę.
No tak, bo ten materiał jest bardzo
dwa lata temu. I to był też jeden z takich jej, można powiedzieć, większych koncertów premierowych z tą elegancką kapelą, bo to aha, dość młody skład, ale fantastyczny. Uwielbiam, kiedy autorzy, autorki piszą współczesne teksty oparte o jakieś archiwalia, jakieś dawne podania, przekazy ludowe, liryki. Dodają do tego ten współczesny kontekst, dodają w swoją wrażliwość. Justyna jest jedną z najwspanialszych autorek i pieśniarek, wokalistek, takich. To też jest ciekawe, gdzieś tam wywodzi się z Wrocławia, zdaje się, tutaj przybyła.
A była u nas na dość długiej audycji, miałem przyjemność z nią godzinkę pogadać, posłuchać jej muzyki, posłuchać jej, o jej życiu, o praktykach wszelakich.
Tam był wyjątkowa, i aktorstwo.
Radio, telewizja, mnóstwo rzeczy.
No i co? I zakochała się w Pradze, zamieszkała tutaj. Gdzieś weszła w jakieś najpierw działania takie społecznikowskie, bym powiedział, warsztatowe ze starszyzną.
Tak, tutaj tak. Ona była osobą, to jakby jeżeli już o niej parę słów, to też zaczęło się to od ulicy Brzeskiej, a ci, którzy zaczynają na Brzeskiej,
kończą na Powązkach,
niech będzie, natomiast wąchają tą Pragę już od takiego najprzyjemniejszego miejsca. Miejsca, do którego, jak sam się wyraził, obecny prezydent Warszawy po 21 on już nie pojedzie.
Tak kiedyś
powiedział i być może dlatego jest nadal tylko prezydentem Warszawy. Ale wróćmy, proszę cię bardzo, bez dygresji już żadnych. o tej Werchowynie chwilę nam poopowiadaj, bo to 35 lat tego zespołu, więc może.
Tak, to
jakaś
będzie koncert,
to będzie
afterek urodzinowy. W ostatnią sobotę w kinie Elektronik na Żoliborzu celebrowali swoje 35-lecie. Mhm. My stwierdziliśmy, że zrobimy afterek na korzeniach Europy, dlatego że to jest zespół z wielu powodów arcyważny. Po pierwsze, założony przez grupę pasjonatów. Tak wyglądał folk w swoich początkach. Ruch oddolny, niezależny, wolnościowy, który tworzyli fascynaci, badacze, eksploratorzy, odkrywcy kultur plemiennych. Po drugie, jego filarem jest Tadeusz Konador. Mieszkaniec od prawieków Brudna, obchodzący swoje 60-lecie pracy twórczej, jeden z najwybitniejszych trenerów śpiewu, trenerów wokalistyki, u którego przecież szlifowali swoje talenty i Kora, nie wiem, Alicja Majewska i Kaja, siostry Przybysz. Pod jego takiej niesłychanej wrażliwości, takiej, bym powiedział, nowatorskiego podejścia do sztuki wokalnej wyszły zastępy znakomitych artystów i reprezentujących bardzo różne światy muzyczne. On, przechodząc w latach 80. nieopodal Hybryd, usłyszał jakąś próbę, w której uczestniczył Deserter. To jeszcze ze Skandalem. I sam zaproponował chłopakom, że podszkoli ich trochę wokalnie. Płyta Kolaboracja, jeden z najwybitniejszych albumów polskiego, nie tylko punk rocka, ale takiego wolnościowego grania i antysystemowego, powiedzielibyśmy dzisiaj, to składa się z takiego dwugłosu niesamowicie charyzmatycznych wokalistów, już nieodżałowanego, nieżyjącego Skandala, ale który zostawił brawurowe takie hymny, prawdziwe, powiedziałbym, pieśni buntu i wolności. I Robala, czyli Roberta Matery. Darek Hain, Skandal, Robert Robal, Matera. Oni mieli taki niesamowity taki dwugłos. Jeden miał niski, potężny, chrypiący, taki atakujący głos Skandal i ten wyżej operujący Robal. Dla mnie właśnie Deserter, ja zwróciłem uwagę oceny muzycznej na nich w latach 80. ze względu na taki właśnie dwugłos niesamowity tych chłopaków, to mnie zafascynowało. Potem te teksty, za które w komunie można było śmiało znaleźć nie jeden, a kilka paragrafów i cenzura w jakiś sposób skutecznie ich ograniczała w tej dekadzie lat 80. Ale tutaj wybiegłem już zupełnie dygresją daleko. Tadeusz Konador był jednym z tych, który i z gwiazdami ówczesnej estrady współpracował. Przecież na płytach Manamu on jest wymieniony, na tych kultowych płytach z lat 80. Tadeusz Konador, Ucho, co to znaczy? No, miał słuch absolutny, wychwytywał najdrobniejsze potknięcia, wymagał, żeby to było korygowane, ale robił to w taki sposób, że nie był to reżim. Z tego słynie, że on po prostu otwiera ludzi na
śpiew. Tak pięknie o nim
śpiew.
Mówisz, że ja pomyślałem, że może w niedalekiej przyszłości, przy edycji kolejnej, szukając patrona waszych działań i waszego festiwalu, gdzieś tam Tadeusz Konador może przyświeci, co?
Absolutnie, my chcemy go uhonorować w tym roku już 31 maja podczas Korzeni Europy. On specjalnie porzuci swoich studentów, którzy mają koncert dyplomowy i przyjedzie do nas, wystąpi razem z Werchowyną, dlatego, że powiedziałem, on jest jednym z filarów Werchowyny. Nie od samego początku, ale w dwójnasób ten koncert jest istotny. Po pierwsze, gro muzyków, wokalistek Werchowiny mieszkało lub mieszka na Brudnie. No, Tadeusz Konador do dzisiaj mieszka nieopodal ulicy Kondratowicza. Dalej tam, powiedzmy, można go spotkać. Wszyscy mieszkańcy Brudna go kojarzą. Druga kwestia to jest taka, że zespół będzie celebrował swoje 35-lecie. To też bardzo ważny powód do tego, by przypomnieć ich zasługi, bo one dla sceny folkowej są bardzo ważne. Dlatego, że tak jak mówię, ten ruch wywodzi się z takich oddolnych inicjatyw, nie chcę powiedzieć studenckich, bo jest w tym sporo racji. To są jacyś wędrowcy, to są tacy poszukiwacze etnosów, którzy przecież w początku lat 90., kiedy to się wszystko zaczynało, funkcjonowali na bardzo, bardzo dalekim marginesie. To była przecież lata 90., epoka muzyki post-punkowej, grunge'owej, hardkorowej, hip-hopowej, takiej też w dużej mierze rockowej. To pamiętamy klub Fugazi, prawda? Codziennie te imprezy, pamiętamy klub Park, Stodołę, Hybrydy, Remont. To wszystko tętniło życiem i tam wybrzmiewała głównie muzyka gitarowa. Ten ruch folkowy to było tak naprawdę kilkadziesiąt osób w skali Polski. Werchowina to byli pionierzy, to byli jedni z takich po prostu fascynatów, młodych wówczas bardzo ludzi. Ewa Wróbel tutaj, Aneta Mazurkiewicz, muszę ich przywołać, którzy sięgnęli po coś zupełnie wtedy nieoczywistego. Pamiętam, bo byłem wtedy w Rivierze Remont na ich pięcioleciu i zrobiłem wywiad z Tadziem Konadorem. Powiedział takie zdanie: muzykę ukraińską śpiewamy po polsku. Jeszcze nikt nie kojarzył muzyki łemkowskiej, bojkowskiej, tak, i szerzej rozumianej muzyki ukraińskiej. On wtedy no, w jakiś sposób inspirował nas. Zresztą ten duch muzyki karpackiej, bo to tak należy odczytać bardzo szeroko, to jest też Orkiestra Świętego Mikołaja i Hatkarzaka i Lublin, więc i Mikołajki folkowe, więc te zespoły są zaprzyjaźnione do dzisiaj. I to są tacy pionierzy, którzy też występowali, bo Orkiestra Świętego Mikołaja kilka lat temu grała przepiękny koncert, zresztą zagrali na Korzeniach Europy. Staram się pokazywać tych pionierów i staram się od kilku lat również inicjować takie bardzo symboliczne, kameralne uroczystości na tyle, na ile nam pozwala czas, czyli przywołanie zespołu, który zaistniał, ale który coś wniósł generalnie i dla sceny muzycznej, i dla polskiej kultury, czy nawet szerzej, bo to są zespoły, które bardzo też skutecznie i funkcjonują za granicą. No przecież tutaj mieliśmy fantastyczny koncert Żywiołaka, mieliśmy no, wspomnianych Trybuniów Tutków. Tych zespołów kilkadziesiąt przewinęło się na scenie Korzeni Europy i mam taką satysfakcję, ponieważ wszystkie imprezy są uwiecznione w Domu Kultury Świt w dziale wydarzeń, zapraszamy, i ktokolwiek tam nie przychodzi po raz pierwszy, zerka na to, tak jak tutaj widzę te plakaty wspaniałe u ciebie w studiu, tam są Korzenie Europy, mówię, o kurczę, jaki świetny program, jakie fajne zespoły, nie wiedziałem, że takie zespoły grały na Brudnie. I mam taką satysfakcję, że gros tych zespołów w tym letnim okresie gra bardzo intensywnie i to nie są tanie też przedsięwzięcia. To są zespoły, które liczą się na scenach Polski i Europy, natomiast mam ten przywilej, że znam się przyjaźnie z wieloma muzykami, w jakiś sposób uczestniczę w tej scenie, nazwijmy to etnicznej, od ponad 30 lat, grubo ponad 30 lat i po prostu też staram się mieć bardzo aktywnie nastawiony radar na to, co i dzieje się teraz współcześnie, na przykład takim zjawiskiem dla mnie zaskakującym, absolutnie zaskakującym jest Echo Rodu, które nie dalej jak pół roku temu tutaj na Pradze wyprzedali w ciągu paru dni klub Hydrozagadka. Znakomite miejsce. Bardzo, bardzo lubię tam przychodzić.
Wiem, współpracujemy stale z Hydrozagadką.
Fenomenalne
miejsce.
Mamy
nawet wspólną audycję, więc...
Tak, więc myślę, pozdrawiam wszystkich, którzy to tworzą to miejsce i chcę dodać, że od mniej więcej 2-3 lat przybywa tam w ramach swojej europejskiej trasy amerykański jakiś zespół DRI. Uwielbiam, mam sentyment, to jest stara załoga jeszcze z lat 80. A to są właściwie twórcy takiego gatunku crossover łączącego metal, punk rock, hardcore i fantastyczny zespół. No ich płyta Trash Zone to jest w ogóle, myślę, takie dzieło epokowe, ponadczasowe.
Ale
oni nie sprzedali tego klubu, mimo że mają status zespołu kultowego.
Okej, tam się wydarzyło, wiesz co, to wejdę znowu,
Echo
muszę.
Echo to się udało. Dla mnie to było coś niebywałego.
Hydrozagadka ma bardzo sprawnych organizatorów imprez. To nie tylko, jakby niektórzy nie wiedzieli, to nie tylko agencje koncertowe, które sobie podnajmują Hydrozagadkę, ale również praca od podstaw tych ludzi, którzy tam są zatrudnieni przez szefa. I oni naprawdę mocno, mocno się starają, dzięki właśnie jego pomysłowi wchodzą też do naszego radia i to wszystko, te zespoły, które okazywałoby się, że tam absolutnie nie jest możliwy sold out, taki sold out osiągają dość często i to jest fantastyczne w tym klubie. I nie tylko w tym, bo w Chmurach jest podobnie, choć Chmury to jest no namiastka, jeśli chodzi o wielkość.
Tuż obok,
tak.
No tak.
Troszkę inny klimat w tych Chmurach przez to się odbywa.
To jest podcast audycji Na Pradze, której partnerem jest Galeria Wileńska.
Radio Praga.